Rozdział 20. Pierwsze starcie. Wysoko w górze słońce rozlało żar i światło nad pustkowiem, które odbijało je na znak protestu. Atakowany z nieba i ziemi, Lorkin mozolnie wlókł się ze zdrajcami i próbował nie wyobrażać sobie starcia z Ashakimi. Zamiast tego myślał o klejnocie, który miał w kieszeni. Kiedy poprzedniej nocy wszyscy już spali albo stali na warcie, próbował wyczuć inne zakopane wokoło kamienie, jednak nie udało mu się niczego odkryć. Ale to nie był żaden dowód na to, że matka nie miała racji. Powiedziała, że Lorkin znajdzie je tylko dzięki temu, że nauczył się czarnej magii, a przecież w swoim poszukiwaniu w ogóle jej nie używał. Powinienem był ją poprosić, żeby wyjaśniła mi coś więcej. Ale po raz ostatni mógł spędzić z nią tylko chwilę poprzedniego dnia rano i wykorzystał tę okazję, żeby wypytać ją o inną magiczną zagadkę. Rzuciła mu przenikliwe spojrzenie, gdy zapytał, czy słyszała o magach, którzy potrafią czytać powierzchowne myśli. Podobno twój ojciec to potrafił, powiedziała. Zawsze sądziłam, że rozpuścił taką plotkę, żeby ludzie się go bali lub czuli respekt. A gdyby pojawiły się pytania o inne umiejętności, których nie powinien posiadać, mógłby powiedzieć, że ta plotka to przykład głupstw, jakie ludzie o nim opowiadają. Możliwe, że to nie było kłamstwo, powiedział Lorkin. Jak zawsze malujące się na jej twarzy zaskoczenie przerodziło się w pełną zamyślenia kalkulację. Nie spodziewał się jednak tego, co powiedziała mu potem. Lepiej zachowaj to dla siebie, doradziła mu. Nawet najbliższe ci osoby będą zakłopotane. Uważaj, żebyś nie dowiedział się o innych więcej, niż byś chciał. Ma rację. Potrafił sobie wyobrazić wiele sytuacji, w których poznanie myśli drugiej osoby mogłoby być krępujące. Na szczęście był w stanie usłyszeć tylko najbardziej powierzchowne myśli i tylko wtedy, kiedy mocno się skupił. Lorkinie! Tywara pojawiła się z powrotem u jego boku. Wcześniej zawołała ją Savara i przez jakiś czas rozmawiały. Tak? Uśmiechnęła się. Powiedz mi coś więcej o Reginie. Czy to jakaś szczególnie ważna postać w gildii? Jak myślisz, dlaczego towarzyszy twojej matce? Lorkin zmarszczył brwi. Nie jest nikim ważnym. Co prawda pochodzi z wpływowego domu, ale w gildii nie pełni żadnej ważnej funkcji. Czyli stanowi wyłącznie źródło mocy dla twojej matki. Próbował wyobrazić sobie ten scenariusz, ale mu się nie udało. Wtedy wyobraził sobie Regina, który zachowuje się jak będący źródłem mocy sahakański niewolnik, choć nie musi tego robić. Musi tylko wysłać moc, aby matka mogła ją pobrać i skumulować w sobie. Oczywiście kontakt fizyczny był niezbędny, ale wystarczył uścisk dłoni. Możliwe, odparł Lorkin. Prawdopodobnie tak. Co w takim razie ich łączy? Są przyjaciółmi? Kochankami? Nie. W zasadzie nienawidzili się, kiedy byli nowicjuszami. Prześladował ją, dopóki nie wyzwała go na pojedynek. Spuściła mu manto i zostawił ją w spokoju. Pojedynek? Tywara uniosła brwi i uśmiechnęła się szerzej. Ciekawy zwyczaj. Lorkin popatrzył na nią zmrużonymi oczami. Wyśmiewasz zwyczaje mojego ludu? Ależ skąd? Próbowała zachować powagę. Właśnie, że tak, zarzucił jej, ale po chwili również się uśmiechnął. To niemądry zwyczaj. O ile wiem, nikt nie wyzwał nikogo na pojedynek na wiele lat przed tym ani po tym. Widocznie nie miała innego wyjścia. Tywara się zamyśliła. A czy po tak wielkiej konfrontacji zostali przyjaciółmi, jak to zwykle bywa? Nie, matka mu nie wybaczyła. Chociaż właściwie Lorkin nie pamiętał, żeby kiedykolwiek to powiedziała. Jeśli już się wypowiadała o Reginie, to mówiła, jaką odwagą się wykazał w trakcie najazdu. Ale mówiła o tym niechętnie. Tywara nic na to nie odpowiedziała. Lorkin zaś zauważył, że miała zmarszczone czoło. Dlaczego pytasz? Podniosła na niego wzrok. Cóż, Savara i ja pomyślałyśmy, że to dziwne, że gildia wysyła na tego rodzaju misję dwie tak sobie bliskie osoby. Gdyby zostali złapani, byłoby im trudniej. Ktoś mógłby szantażować jedno z nich, grożąc drugiemu. Moja matka i Regin? Lorkin pokręcił głową. Niemożliwe. Wydaje wam się. Wzruszyła ramionami. Może masz rację, a może wrażenie, że to niemożliwe, sprawiło, że w gildii nie zdawano sobie sprawy, jakim złym wyborem było wysłanie z Soneą Regina. A może Sonea i Regin też nie zdają sobie z tego sprawy. Lorkin pokręcił głową i westchnął. O co chodzi? Spytała. Najpotężniejsze kobiety w Sahadze, a zajmują się tylko plotkami i swataniem. Au! Potarł ramię w miejscu, gdzie go uderzyła. Mężczyźni częściej plotkują, powiedziała. I to wcale nie jest strata czasu, jeżeli może mieć polityczne i wojenne konsekwencje. A może? Będzie mogło. Uniosła głowę i zmrużyła oczy. O! Spojrzał przed siebie. Savara i zdrajcy idący przed nim zbliżali się już do szczytu wydmy. Przed nimi rozciągała się płaska równina, porośnięta skąpą roślinnością, a kilka godzin marszu dalej znajdowała się grupa budynków. Nadal możesz zmienić zdanie, powiedziała. Nikt ci nie zatrzyma, jeśli zechcesz wrócić do Kyralii. Nie musisz się obawiać ich anich w okolicy przełęczy. Czy naprawdę jestem tak odważny, a raczej taki głupi, żeby przyłączyć się do ludzi, z którymi nie jestem spokrewniony i toczyć wojnę z legendarnymi czarnymi magami, których od wieków boi się mój lud? Spojrzał na Tywarę i uśmiechnął się. Gdzie ty, tam ja. Popatrzyła na niego i pokręciła głową. Zawsze, kiedy myślę, że nie zasługuję na kogoś tak dobrego jak ty, Lorkinie, przypominam sobie, że musisz być trochę szalony, skoro zamierzasz iść ze mną. Myślisz, że moja matka i Regin są w sobie zakochani. To nie moje zdrowie psychiczne, można by kwestionować. Uśmiechnęła się z drwiną i odwróciła głowę. Zobaczymy. Kiedy szli dalej w ciemności, w jego głowie rozbrzmiewały jej słowa. Kogoś tak dobrego jak ty, Lorkinie. I poczuł, jak uśmiech znika z jego twarzy. Czy nadal będzie miała o nim takie zdanie, kiedy się dowie, co zrobił tej niewolnicy? Jeszcze jej nie powiedział, jak dotąd nie miał jak. Właściwie to nie do końca prawda. Było kilka okazji. Za każdym razem dochodziłem do wniosku, że zepsuję magię chwili albo rozmowę. Ale nie powinienem tego odwlekać. Być może zdrajcy chcieliby wiedzieć, co się stało z tą dziewczyną, jeśli była zdrajczynią. A jeśli nie była, tego najbardziej się obawiał. Dowiedzieć się, że dziewczyna nie była świadoma, iż wodę zatruto. Dużo łatwiej mu było żyć za swoją decyzją, wierząc, że celowo odebrała sobie życie. Jeśli tak się czuje człowiek, pomagając umrzeć osobie, która życzy sobie śmierci, to co będzie, kiedy zacznie się wojna i będę zabijał ludzi, którzy tego nie chcą? Może to nie będzie takie trudne, biorąc pod uwagę, że brali do niewoli, torturowali i zabijali innych. Może dzięki temu będzie łatwiej. Popatrzył na zdrajców. Na ich obliczach malowało się przygnębienie i determinacja. Rozmowy ucichły, słychać było pojedyncze szepty. Powoli dotarli do ostatniej wydmy i na równinę, a potem do rozrzuconych nieregularnie budynków. Najpierw natknęli się na dwóch niewolników, pilnujących małego stada reberów. Byli to młodzi chłopcy, którzy rzucili się na ziemię przed Savarą. Kazała im wstać i nigdy więcej nie poniżać się przed żadnym mężczyzną ani kobietą. Czy to już? Zapytał jeden z nich, wpatrując się w nią z przejęciem. Tak, powiedziała, po czym skinieniem głowy wskazała na budynki. Wiecie, co robić? Trzymać się z daleka, odparł. Odejść z miasta, ale nie możemy pójść dużo dalej. Nie musicie. Po prostu trzymajcie się z dala od domu, dopóki nie skończymy. Zmarszczył brwi. Jeśli wrócę, mogę powiedzieć innym, żeby się wynieśli. To byłoby bardzo odważne posunięcie, ale Ashaki nie mogą nabrać podejrzeń, że się zbliżamy. Nie dopuszczę do tego. Wszyscy planowaliśmy to od dawna. W takim razie idź już. Kiedy chłopiec pobiegł w kierunku zabudowań, Savara wyprostowała się i skinęła na zdrajców. Ruszyli dalej, przyspieszając kroku. Po plecach Lorkina przebiegł dreszcz emocji i strachu. Niektóre z majątków prowadzili zaufani nadzorcy niewolników, mogli zatem nie spotkać Ashakich. Ashaki mogli również udać się gdzieś z wizytą albo zajmować się interesami. Ale wówczas chłopiec powiedziałby o tym Savarze. Jest duża szansa, że za chwilę stoczymy swoją pierwszą walkę. Stanowczo zbyt szybko znaleźli się kilkaset kroków od budynków. Po chwili przeszli przez bramę w niskim murze, który je otaczał. Kiedy zdrajcy rozdzielili się na dwójki i trójki, aby podejść pod budynki z różnych kierunków, pojawili się niewolnicy. Pośpiesznym krokiem, a niektórzy biegiem, minęli najeźdźców i mur, po czym rozproszyli się po równinie we wszystkich kierunkach. Rozdzielili się, więc nawet jeśli Ashaki użyją magii, by ich zawrócić, będą musieli zużyć więcej mocy i poświęcić więcej czasu, żeby złapać wszystkich. Może niektórym uda się uciec. Zdrajcy podzielili się na grupki, żeby móc wejść do budynków z różnych stron. Tywara złapała Lorkina za rękę i pociągnęła go w kierunku budynku, który wyglądał na stajnię. Zostań ze mną. Złapała się za kamizelkę, którą miała na sobie. Mam mnóstwo kamieni, ale nie powinniśmy ich za często używać przed bitwą. Mogą zastąpić naszą moc, ale większości z nich można użyć tylko raz. Rzuciła mu przelotne spojrzenie. Dopilnuję, żebyś na ostateczną bitwę dostał swój własny zestaw. Kiedy weszli do stajni, okazało się, że w boksach są ławki przykryte kocami. Lorkin z przerażeniem uświadomił sobie, że to tutaj mieszkają niewolnicy. Kilku z nich właśnie się tam chowało, nie wiedząc, co zrobić. Tywara kazała im wyjść, uciec i wrócić za kilka godzin. Jedna z kobiet w zaawansowanej ciąży skuliła się w swoim boksie i kręciła głową. Chodź, rzekła Tywara, z uśmiechem wyciągając do niej dłoń. Zaopiekujemy się tobą. To nie potrwa długo. Co tu się dzieje? Odezwał się jakiś głos. Odwrócili się i dostrzegli wychodzącego z innego budynku niewolnika z czerwoną przepaską na czole. Sądząc po wydobywającym się z komina dymie, tam mieściła się kuchnia i być może inne pomieszczenia gospodarcze. Lorkinowi przewróciło się w żołądku, gdy zauważył, że mężczyzna ma w ręce krótki bicz. Zza budynku, z którego wyszedł mężczyzna, ich uszu dobiegł huk. Wszyscy podskoczyli i podnieśli wzrok, patrząc na wzlatujące w powietrze fragmenty czegoś, co przypominało dachówki. Mężczyzna szeroko otwartymi oczami popatrzył na Lorkina i Tywarę. Już czas? Zapytał. Już czas, odparła Tywara. Uśmiechnął się szeroko i rzucił bicz na stos drewna na opał. Nareszcie. Odwróciwszy się do nich plecami, oddalił się od zabudowań. Lorkin spojrzał na Tywarę, oczekując, że go powstrzyma. Dziewczyna jednak tylko się uśmiechnęła. Staraliśmy się informować każdego nadzorcę niewolników, że jeśli nie będzie nadmiernie okrutny, być może przyznamy mu część majątku jego Ashakiego. Z budynków wypadli kolejni niewolnicy, a na twarzach niektórych malowało się przerażenie. Tywara rzuciła okiem na kobietę w ciąży i spojrzała na Lorkina. Zostaniemy tu na straży, na wypadek, gdyby zaczęli ścigać ich Ashaki. Lorkin spełnił jej prośbę. Wtedy pojawiła się zdrajczyni Adia. Rozejrzała się i podeszła do Lorkina i Tywary. Zrobione, powiedziała. Tywara kiwnęła głową i przez ramię spojrzała na niewolnicę w ciąży. Jesteś wolna. Zrobiliśmy, co do nas należy. Niedługo wrócą tu pozostali i do ciebie dołączą. Zadbają o twoje bezpieczeństwo. Kobieta wpatrywała się w nią bez słowa, ale już nie wyglądała na tak wystraszoną. Tywara ruszyła w kierunku budynku, z którego wyszła Adia. Lorkin wszedł za nią do środka. Przeszli korytarzami o znajomym układzie i dotarli do pomieszczenia, które musiało być pokojem pana. Po wybuchu dach niemal przestał istnieć, a ściany wybrzuszały się na zewnątrz albo się zawalały. Sahakanin w średnim wieku leżał na podłodze, a z niewielkiego nacięcia na jego ramieniu sączyła się krew. Nie żyje? Tak. Lorkin wpatrywał się w zwłoki i przypomniał sobie Ashakiego, u którego zatrzymali się z Danylem, kiedy po raz pierwszy wjechali do Sahaki. Był przyjacielsko nastawiony i hojny. Może ten martwy mężczyzna też kiedyś był miły. Może miał niewolników tylko dlatego, że wpływowi Sahakanie, tacy jak on, zawsze ich posiadali. Może by się poddał, gdyby dano mu szansę. Przecież to niemożliwe, żeby zasłużył na taką śmierć. Teraz już nie da się tego stwierdzić. Zdrajcy nie mogli uwięzić wszystkich Ashakich i osądzić, czy śmierć będzie odpowiednią karą. Wtrącenie ich do więzienia pochłonęłoby zbyt wiele czasu i energii. Zdrajcy toczą wojnę przeciwko pewnemu stylowi życia, a nie przeciwko konkretnym osobom, ale to właśnie one za to zapłacą. Podejrzewał jednak, że wielu Ashakich nie zgodziłoby się na zmianę swoich zwyczajów, nawet gdyby dostali taką szansę. Rozejrzał się i zauważył, że Tywara podeszła do jednej z zawalonych ścian po drugiej stronie pokoju. Wspólnymi siłami przedostali się przez stos gruzu na podwórze. Zobaczyli tam bogato odzianą kobietę. Wpatrywała się w Savare zawziętym wzrokiem, a po jej twarzy płynęły łzy. Żona Ashakiego, mruknęła Tywara. Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli zabijać kobiet i dzieci. Nie będą was słuchać, mówiła do kobiety królowa. Lepiej się do tego przyzwyczajcie. Moi ludzie zrobią wszystko, żeby was ochronić, ale nie będą was strzegli dzień i noc. Reszta zależy od was. Za jej plecami stało dwoje zdrajców. Kiedy Savara się odwróciła, stanęli u jej boku. Tywara i Lorkin przyłączyli się do niej. Zrobiliśmy, co do nas należało, powiedziała królowa. Pora się zbierać i iść dalej. Z ponurym wyrazem twarzy popatrzyła przez ramię na zniszczony budynek. Nie możemy liczyć na to, że we wszystkich majątkach pójdzie nam tak łatwo. Dołączyli do nich następni zdrajcy. Kiedy pojawiła się kolejna para, jedna z osób pośpiesznie podeszła do królowej. Właśnie się dowiedziałam, że grupa Chivy musiała walczyć z 4 Ashakimi, ojcem i 3 synami. Winy ich została zabita. Savara popatrzyła na kobietę z trwogą w oczach. Już mamy straty. Westchnęła i ruszyła w kierunku głównej bramy podwórza. Przy bramie nagle się zatrzymała. Lorkin spojrzał ponad jej głową i zauważył, co ją tak zaskoczyło. Na zewnątrz czekała grupa około 20 niewolników. A właściwie byłych niewolników, poprawił się w myślach Lorkin. Kiedy dostrzegli Savare, pośpiesznie ruszyli naprzód i zatrzymali się kilka kroków od niej. Widząc uwielbienie, z jakim patrzyli na królową zdrajców, Lorkin spodziewał się, że zaraz padną jej do stóp. Żaden jednak tego nie zrobił, chociaż niektórzy sprawiali wrażenie, jakby usilnie walczyli z tym nawykiem, kłaniając się i nagle prostując. Nikt się nie odzywał. Stojący na przodzie byli niewolnicy, spoglądali po sobie, po czym jeden z nich wyciągnął do królowej dłonie. Chcielibyśmy ci podarować... Nie mamy nic do zaoferowania. Czy chcesz pobrać od nas moc? Savara gwałtownie wciągnęła powietrze. Jeszcze nie musimy, ale... Weź, szepnęła Tywara. Poczują, że się przyczynili do walki o swoją wolność. Królowa się uśmiechnęła. Będę zaszczycona. Spojrzała na nóż przypięty do pasa. Ale nie w ten sposób. To na naszych wrogów. Jeden z byłych niewolników wystąpił naprzód. W takim razie weź to. Podał jej mały nożyk, najwyraźniej służący do domowych zajęć, na przykład krawieckich czy do strugania drewna. Savara wzięła go do ręki i sprawdziła ostrość. Kiwnęła głową i wręczyła mu go z powrotem. Mężczyzna wyglądał na zdezorientowanego. To ty musisz naciąć skórę, powiedziała. Ja nie krzywdzę celowo swoich ludzi. Przeciągnął ostrzem po wewnętrznej stronie kciuka i wyciągnął do niej rękę. Lekko dotknąwszy rany, Savara zamknęła oczy i pochyliła głowę. Mężczyzna zamknął oczy. Minęło kilka chwil. Kiedy wycofała dłoń, podniosła wzrok na pozostałych byłych niewolników. Nie możemy tu długo zostać. Nie mogę pobrać mocy od wszystkich. W takim razie przekażemy ją twoim wojownikom. Pozostali pokiwali głowami i odwrócili się do reszty zdrajców. Lorkin zauważył, że zdrajcy zaczęli im podawać swoje noże, gdy się okazało, że zabrakło tych domowych. Kiedy jedna z kobiet podała Lorkinowi ręce, zamrugał z zaskoczenia. Ty Varo, zachichotała. Teraz jesteś jednym z nas, powiedziała. Lepiej się do tego przyzwyczajaj. Nie w tym rzecz, sięgnął dłonią do pasa, przy którym nic nie wisiało. Nie mam noża. Spojrzała na niego z uśmiechem. W takim razie musimy się tym zająć przy pierwszej okazji. Tymczasem popatrzyła na stojącego przed nią z wyciągniętą ręką mężczyzny. Musimy się podzielić. Słońce unosiło się nad górami, gdy Sonea i Regin zbliżyli się do pierwszego majątku Ashakich. Złotawe światło zalewało ściany, nadając im barwę starego pergaminu. Dziura ziejąca w dachu była złowieszczo-czarna. Na terenie posiadłości kręciło się mnóstwo ludzi. Niewolnicy, stwierdził Regin. Czyżby plądrowali budynki? Sonea pokręciła głową. Widziała ustawionych w rzędzie mężczyzn wyrzucających gruz z budynku. Sprzątają. Regin zmarszczył brwi. Powinni byli uciec przed atakiem zdrajców i trzymać się z dala, skoro w końcu są wolni. Muszą gdzieś mieszkać, a tu mają jedzenie i dach nad głową. Ciekawe, czy jeśli zdrajcy zwyciężą, to przejmą majątek, czy może oddadzą go niewolnikom? Regin nie odpowiedział. Zauważyli nas. I rzeczywiście, około tuzina niewolników wyszło przed bramę i ruszyło w ich kierunku. Sonea zastanawiała się, co pomyślą o niej i Reginie. Szaty zdradzały, że są kyrajańskimi magami. Mogli być z tego powodu niemile widziani. Wątpiła jednak, że uskrzydleni zwycięstwem świeżo wyzwoleni niewolnicy mieliby odwagę ich zaatakować. Co chcesz zrobić? Spytał Regin. Sonea się zatrzymała. Zaczekać na nich. Lepiej od razu się dowiedzieć, jak nas odbierają, a nie później dalej od granicy. Grupa niewolników zwolniła i zatrzymała się około 20 kroków przed nimi. Kim jesteście? Po co tu przyszliście? Zawołał jeden z nich. Jestem czarny mag Sonea, a to mistrz Regin. Jesteśmy magami z kyraliańskiej gildii. Reprezentujemy krainy sprzymierzone. Kto was tu zaprosił? Ponownie zapytał mężczyzna. 2 dni i 3 noce temu spotkaliśmy królową Savare. Dlaczego w takim razie jesteście kilka dni drogi w tyle za zdrajcami? Nie chcemy mieszać się w walkę. Niewolnicy zaczęli dyskutować na temat usłyszanej odpowiedzi. Osen zgodził się, by Sonea i Regin podążyli do Arvis, trzymając się na bezpieczny dystans od walki, żeby gildia mogła na bieżąco śledzić postępy zdrajców. Sprawdzenie, czy droga jest na tyle bezpieczna, żeby gildia mogła wysłać uzdrowicieli, było dogodnym pretekstem, ale tylko w wypadku, gdyby Sonea była zmuszona podać powód podróży. Im mniej osób się dowie o porozumieniu, tym mniejsze ryzyko, że dowie się o tym król Sahaki. Jeżeli zdrajcy zostaną pokonani, ale przeżyje ich tylu, że nadal będą chcieli handlować kamieniami, łatwiej będzie wysłać do nich uzdrowicieli, jeśli król nie będzie o tym wiedział. Niewolnik, który wcześniej z nimi rozmawiał, zbliżył się, a reszta ruszyła w ślad za nim. Regin wyprostował się i skrzyżował ramiona. Mężczyzna jednak go zignorował. Zatrzymał się kilka kroków przed Soneą, bacznie jej się przyglądając za zmrużonych powiek. Musimy to sprawdzić, skinęła głową. Oczywiście, zakleła w duchu. Jeśli uda im się skontaktować z Savarą, królowa się dowie, że Sonea i Regin za nią podążają. Mogłaby spróbować ich powstrzymać. Mężczyzna się wyprostował. Tymczasem musicie tu zostać. Wkrótce zapadnie zmrok, a my, Sahakanie, znani jesteśmy z gościnności. Sonea ponownie skinęła głową. Będziemy zaszczyceni. Z kim mamy przyjemność? Ich rozmówca na chwilę zamilkł i spuścił wzrok, a jego pewność siebie zniknęła, jak gdyby nagle zdał sobie sprawę, że jego zachowanie było niepotrzebnie wyzywające. Jestem Farci, powiedział. Zwrócił się ku pozostałym, by ich przedstawić. Sonea stwierdziła, że to zbyt wiele do zapamiętania. Zanotowała w pamięci imiona tych najśmielszych i jedynej kobiety w grupie. Farci uprzejmym gestem zaprosił Sonę i Regina, by udali się za nim do posiadłości. Po drodze Sonea doszła do wniosku, że może lepiej sprawdzić, co tu się stało. Jeśli nie będzie to nieuprzejme pytanie, to chciałabym wiedzieć, czy te zniszczenia to skutki ataku zdrajców? Farci przytaknął. Królowa i jej wojownicy zabili Ashakiego i wyzwolili jego niewolników. Co teraz zrobicie? Spróbujemy zająć się wszystkim sami i z pomocą zdrajców. A zatem zdrajcy nie zamierzają przejąć tego miejsca w posiadanie. Niektóre majątki z pewnością przejmą. Większość trafi w ręce byłych niewolników. Niektóre zostaną podzielone. A co z pozostałymi byłymi niewolnikami? Dostaną pieniądze za swoją pracę i będą mogli zamieszkać, gdzie zechcą, poślubić kogo zechcą i zatrzymać swoje dzieci. Uśmiechnęła się. Z całego serca życzę wam, żeby do tego doszło. Farci uniósł głowę i wyprostował się. Tak będzie. Zdrajcy są sahakanami. Nie porzucą swoich planów, tak jak gildia. Przyjrzała mu się uważnie. Skąd wiesz, że tak było? W naszych kronikach nie ma żadnej wzmianki o tym, że gildia bądź kralia zaprzestały swoich starań, by położyć kres niewolnictwu w Sahace. Zmarszczył brwi. Ale wszyscy tak mówią. Mówią też, że gildia stworzyła pustkowie, żeby osłabić Sahakę. Ale znalezione w Sahace historyczne zapisy mówią, że pustkowie powstało przez jednego szaleńca, którego wielu magów gildii próbowało powstrzymać. A my wiemy, że to zdrajców należy winić, że na pustkowie nigdy nie powróciło życie. O tym wolała nie wspominać. W końcu zdrajcy byli wybawicielami byłych niewolników. Nawet jeśli jej uwierzą, podkopałaby starania zdrajców o to, by sahakańskie społeczeństwo nie pogrążyło się w chaosie, kiedy Ashaki nie będą już go kontrolować. Pewnego dnia jednak prawda wyjdzie na jaw. Ciekawe, co byli niewolnicy wtedy będą myśleć o zdrajcach. A czy ten szaleniec był kyralianinem czy sahakaninem? Kyralianinem. W takim razie to i tak wasza wina. Sonea westchnęła. Tak, bez względu na to, czy zrobiono to celowo, czy przez pomyłkę, i tak winny był kralianin. W takim razie wszystkich sahakan powinno się obwiniać za to, że ichani zaatakowali kralię i pomordowali wielu moich rodaków. Wbiła w niego wzrok, on zaś szybko się odwrócił. Nie winię was za zbrodnie ichanich sprzed 20 lat. Czy w takim razie wy możecie mi wybaczyć czyn szaleńca sprzed 600 lat? Farci obrzucił ją taksującym spojrzeniem i pokiwał głową. To sprawiedliwy układ. Uśmiechnęła się i przeszła za nim przez bramę, a jej oczom ukazał się obraz zniszczenia i nadziei, żalu i odkrytej na nowo wolności. Kiedy Cherry dołączył do Gola, głęboko odetchnął czystym, leśnym powietrzem. Czuć wiosnę. To prawda, zgodził się Gol. W nocy też już jest ciepło. Cieplej, poprawił go Cherry. O tyle cieplej, że nie zamarzają oczy. Gol się roześmiał. Będziemy musieli obejść farmę, żeby dostać się do części muru, najbliżej miejsca spotkania. W takim razie prowadź. Podszycie lasu przeważnie skrywał cień rzucany przez drzewa, dlatego ciężko było iść po cichu i się nie potykać. O wiele łatwiej było poruszać się w tunelach, nawet w całkowitych ciemnościach. Zanim dotarli do muru oddzielającego tereny gildii od miasta, Cherry był pewien, że trzaskanie gałęzi, szelest liści i zduszone przekleństwa musiały zwrócić czyjąś uwagę. Odczekali chwilę, chcąc się upewnić, że nikt nie nadchodzi, by sprawdzić, co się dzieje, ale z ciemności nie wyłonił się żaden mag, służący ani strażnik. Zadowoleni weszli na mur po gałęzi pobliskiego drzewa. Cherry mógł z góry przyjrzeć się wschodniej części ćwiartki północnej. Domy postawiono pod murem, a ich podwórka oddzielono niższymi ceglanymi murkami, których zwieńczenia przypominały odwrócone litery V, wyłożone tłuczonym szkłem, które miało zniechęcać do wspinaczki. Przy domu poniżej znajdował się przyjemny ogródek. Gol zarzucił końcówkę drabinki sznurowej na gałąź, po której wspięli się na mur i zawiązał na niej supeł. Linie ukradli z farmy, a Gol użył znalezionych w lesie krótkich gałęzi jako szczebli. Zszedł po trzeszczącej drabince na pierwsze podwórko. Cherry ruszył za nim. Przeszli z krajem grządek, zatrzymali się, by naoliwić zawiasy furtki i wymknęli się w mrok biegnącej za nią ulicy. Poczuli się wolni, mogąc znów stąpać po ulicach miasta. Kiedy tak szli, w głowie Cherry'ego ekscytacja walczyła z obawą z powodu ryzyka, na jakie się narażali. Przynajmniej Annie była bezpieczna z Lilią w gildii. Nie powiedział jej o swoich planach na wieczór, wiedząc, że albo spróbuje go zatrzymać, albo będzie chciała koniecznie do niego dołączyć. Nawet gdyby ją przekonał, żeby została, chciałaby wiedzieć, po co Cherry wybiera się do miasta, a nie był w stanie wymyślić dobrego powodu, innego niż ten prawdziwy. Ale i tak wątpię, czy według niej byłby wystarczająco dobry, pomyślał. Chcę, żebym zamieszkał w gildii i oddał sprawę schwytania Skellina w ręce magów. Za bardzo zaufała gildii. A ja nie zaufałem? Pokręcił głową. Nie. Dopóki Sonei nie ma, a poszukiwaniem Skellina zajmuje się Kallen. Mimo wszystko nie machnął jeszcze ręką na gildię. Nie zamierzała przestać szukać dzikich magów i sobie z nimi radzić, ale magom zajmowało to więcej czasu, niż Cherry był gotowy zaczekać. Żeby ich sprowokować, potrzebuje ognika. Żeby go kupić, potrzebuje pieniędzy, a jedyne ukryte zapasy, których jeszcze nie znalazł Skellin, są w rękach dozorców. Dozorców, którzy nie uwierzyli, że Cherry żyje i nie chcieli przekazać zapasów Golowi. Oczywiście istniało duże ryzyko, że wpadną w pułapkę. Wraz z Golem zdecydowali, że spotkają się dziś z dozorcą, który wydawał się najbardziej zaufany. Nazywał się Perrin. Gol wynajął na przewodników trzech łobuzów z ulicy, a każdy z nich miał zabrać Perrina na wycieczkę krętymi ścieżkami trzech ćwiartek miasta. Ostatnie wskazówki zostały tak zapisane, żeby nawet tych trzech łobuzów nie widziało, dokąd poszedł Perrin. Miejsce spotkania znajdowało się 100 kroków od muru, tak aby Cherry i Gol mieli szansę dostać się na teren gildii, gdyby musieli uciekać. Kiedy dotarli do skrzyżowania, zatrzymali się i odwrócili. Nie było tu wnęk przy drzwiach, a światło latarni świeciło jasno. Na odległość kilku kroków nie było się gdzie schować, więc ciężko byłoby urządzić tu na nich zasadzkę. Na rogu stał obserwujący ich mężczyzna. Choć Cherry nie widział całej jego twarzy, to wydawała mu się znajoma. Perrin, mruknął Gol. Cherry skinął głową. Przeszedł na drugą stronę ulicy i podszedł do mężczyzny. Perrin przyglądał mu się uważnie, a gdy go rozpoznał, zaczął się w niego wpatrywać szeroko otwartymi oczami. Proszę, proszę, cały i zdrowy. To prawda, rzekł Cherry, zatrzymawszy się kilka kroków od niego. Proszę. Perrin wyciągnął rękę, w której trzymał zawiniątko. Jeśli chcesz resztę, wyślij posłańca. Dzięki. Jestem twoim dłużnikiem. Przez twarz dozorcy przebiegł grymas. Nie jesteś. Dostałem zapłatę i satysfakcję, że ten drań, który nazywa siebie królem, nie dopadł wszystkich. Wyciągnął rękę. Cherry zawahał się, po czym przysunął się bliżej, żeby mężczyzna mógł uścisnąć jego dłoń i sam odwzajemnił uścisk. Życzę ci szczęścia i zdrowia, rzekł Perrin. Gdy przebiegł wzrokiem po twarzy Cherry'ego, ściągnął brwi. Wygląda na to, że ci się przyda. Zrobił krok w tył, uśmiechnął się ze znużeniem i odszedł. Cherry usłyszał, że Gol podszedł do niego cicho. Miał na myśli szczęście czy zdrowie? A może jedno i drugie? Czyżbym wyglądał na tak starego i zmęczonego, jak się ostatnio czuję? Ktoś dotknął jego łokcia. Cherry pokręcił głową, odwrócił się i ruszył za Golem w kierunku domu przy murze. Przeszedł przez furtkę i wspiął się po drabince. Wejść było trudniej niż zejść. Kiedy jednak przedostali się przez las, Cherry trochę się rozchmurzył. Wyprawa była warta zachodu. Gol miał pieniądze na ognik. Byli coraz bliżej zwabienia Skellina w pułapkę. i dobrze było wiedzieć, że ktoś, nawet jeśli to tylko dozorca, się cieszył, że Cherry nadal żyje.